Zaczynamy zajęcia. Chłodne zajęcia. Omówimy teraz planety. Dlatego, że zodiak jest tylko jednym elementem astrologii opisującym typologię człowieka. I mamy układ słoneczny i każdy znak zodiaku ma swój odpowiednik w planecie w układzie słonecznym. Ale nie jest to tak ułożone, że pierwszy to jest baran, byk po kolei, tylko to jest struktura trochę inaczej zbudowana. Tak samo jak człowiek, który ma różne kończyny i niekoniecznie jest ułożony jak klocki Lego. Proszę. No właśnie, okazuje się, że nie brakuje i chciałbym Wam to wytłumaczyć i tego. Zacznijmy od początku. Co jest podstawowym elementem w funkcjonowaniu człowieka?
Słońce,
świadomość, dokładnie. W budowie fizycznej człowieka co jest podstawowym elementem? W budowie fizycznej, w fizycznym wymiarze, bez astrologii. Bez czego? Kręgosłup. Bez kręgosłupa można by żyć?
Nie.
Nie bardzo, ale można. Jakby dobrze science fiction opowiadanie napisać, co by można było. Bez serca nie można by. Dokładnie. Serca pompa. Napędza wszystko. Bez mózgu nawet można. Nie? Przypadki, gdzie połowa mózgu jest wycięta i koleś funkcjonuje na
nie. To jest jakby mózg.
No dobrze. W każdym bądź razie w astrologii Słońce symbolizuje świadomość. Teraz krótko na temat świadomości. Czym jest świadomość? Czy jesteś teraz świadomy?
Zdajemy sobie sprawę.
A zdawałaś sobie przed chwilą sprawę z tego, że twoje ręce opierają się o fotel?
Nie.
Póki o tym nie powiedziałem. Prawda?
To było na skończenie. Ja się opierał, to się krzesło.
Na skorpionie w sensie.
Tam było pytanie, czy czujesz krzesło?
Tak, tak, bo to jest na to się podstawą było też. Dlatego, że kiedy mówię o czymś, twoja uwaga płynie w tym kierunku, prawda? Kiedy powiem, popatrz na tą ścianę, patrzysz na tą ścianę. Kiedy powiem, zwróć uwagę na twoją prawą stopę, która opiera się o fotel, twoja uwaga idzie na dół do stopy. Czyli świadomość jest to jakby latarnia, która kieruje uwagę w różne miejsca. To jest ten świadomy umysł. Czyli pewne rzeczy jesteś świadoma, tego, że rozmawiamy na przykład, a pewne rzeczy nie jesteś świadoma. Na przykład tego, jaka temperatura jest w pomieszczeniu. Jeszcze przed chwilą nie byłaś świadoma, póki o tym nie powiedziałem. Tak? I to jest bardzo istotne. Dlatego, że Słońce symbolizuje światło. A ta uwaga jest tym światłem, rozumiecie? Kierujesz światło na różne rzeczy. Oczywiście ja ci w tej chwili pomagam, różne czynniki przyciągają twoją uwagę. Ale to jest Słońce w horoskopie. I teraz, kiedy cię zapytam, opisz mi tą salę. Co się znajduje w tej sali? Co byś powiedziała?
Sali
też
znajduje.
Bez odpowiedzi.
Co się znajduje? No są takie pastelowe kolory. Osoby
siedzą w półkolu. Okej, starczy. Mogę, jesteś taka potrzebna. Opisz mi tą salę.
Nie jest opisywane od przed.
Aha, to może... Wygląda to tak. W zależności, jaki jest typ Słońca w horoskopie, uwaga będzie kierowana na inne elementy dla jednej osoby i dla drugiej. Ty prawdopodobnie, ja nie widziałem twojego horoskopu, masz silną fazę wagi.
Kolory od razu.
Bo zwracasz uwagę na kolory lub silną Wenus w horoskopie. Sobie zobaczymy to potem. Dobrze? Tu ma silna faza panny, bo wymienia poszczególne elementy. Bo Słońce to jest świadomość. A w zależności od znaku, od aspektów, tej świadomości każdy używa w różny sposób. Kieruje ją na różne rzeczy. Człowiek, który ma silną fazę strzelca, powie, o, fajna sala, dużo ludzi, dużo krzeseł, ogólnie. Panna zodiakalna powie, no, nam jest 4 lampy, 2 na ścianach, 4 na suficie, 2 na drugiej ścianie, komputer i bardzo dużo kubeczków, właściwie tu tych kubeczków jest 27? To jest panna. A, i bałagan, trzeba by tu zrobić porządek. To jest panna, nie? A i co powie lew? No co jest w sali? No ja jestem. Co powie?
Co?
Tak, o sobie powie, że jest, oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. Czyli w zależności, gdzie jest to słońce w horoskopie, to człowiek będzie tej lampy używał w inny sposób, będzie oświetlał nią inne elementy. Jeżeli osobę z strzelca zapytamy, pokażemy mu trzy podobne kubki, ale różniące się, do jednego nalejemy wodę i weźmiemy strzelcowi i powiemy, co tutaj jest, co widzisz? On powie trzy kubki, takie same. A co powie panna? Trzy kubki, w jednym jest do połowy woda i ten jeden jest zabrudzony. Nie? Nie równie
rzeczy. I w ogóle krzywo są ustawione.
I są krzywo, o proszę. Ja bym na to nie wpadł. To jest panna zodiakalna. Rozumiecie różnicę? I to dotyczy, jak zapytacie barana, jak było na kursie. No super, ciągle coś robiliśmy. Na siatkówka była, byliśmy, rywalizacja, bo już się ciągle kłócił. A byk powie, ale było dobre jedzenie. Przyjemnie było. Powietrze świeże, las, słoneczko, wodnik powie co? Ale dużo fajnych wymali było. Tacy ludzie byli. Waga powie, to taki jeden fajny mężczyzna. I to wynika z tego, że każdy z nich swoją lampę kieruje na co innego. I to są te różnice w sposobie podejścia. Czyli słońce jest podstawowym elementem opisującym człowieka. I opisuje jego świadomość, jego uwagę, jego świadomość. Elementem następnym, i słońce włada znakiem, kto wpadnie na to, znakiem lwa. Jest to znak ognisty. Jest to znak ognisty. Następnym planetą jest planeta Merkury. Co? Planeta Merkury. Okej. Planeta Merkury charakteryzuje się tym, że jest pierwszą planetą w Układzie Słonecznym najbliżej położoną od Słońca. Jest to planeta, która ma bardzo dużą różnicę temperatur między stroną zewnętrzną a wewnętrzną. Jest to planeta, która poza Księżycem najszybciej porusza się w Układzie Słonecznym. I nosi cechy, albo zanim wam powiem, to co jest pierwszym elementem, który jest najbliżej świadomości człowieka? Mowa. A mowa wynika z czego? Z myśli. Dokładnie. Myśl jest elementem podstawowym, którym świadomość przekazuje swoje, nazwijmy to, spostrzeżenia wynikające z tego, gdzie skierowała uwagę nasza lampa, słońce. Czyli Merkury odpowiada za myślenie i za komunikowanie. W związku z tym, że jest podwójny, jako planeta ma, i z jednej strony jest bardzo gorący, z drugiej jest chłodny, i często Merkury też, w ogóle rtęć jako metal, najbardziej zmienny metal, jest włada Merkurym, to taka nowość dla niektórych. Proszę?
Merkury włada.
Tak, Merkury władza rtęcią, można powiedzieć. W każdym razie Merkury jest, odpowiada za komunikację, za myślenie i włada znakiem bliźniąt. Zależność jest widoczna, prawda? Komunikacja i faza bliźniąt, komunikacja. My potem sobie pokażemy koło, jak dokładnie to wygląda. Domek, ty masz te ryciny, które, te JPG, które ja miałem na ostatnim kursie u siebie w kompie? Zobacz. Potem mamy następne trzy planety. Ziemia, na której jesteśmy, Wenus po jednej stronie i Mars po drugiej stronie. I teraz Wenus to jest minus, Mars to jest plus, energia żeńska i męska. Tworzy się pewnego rodzaju magnes. Minus, zero, plus. Wenus odpowiada za harmonię, za wyważanie elementów. Ile czego dodać w jakiej kolorystyce, wyważyć relacje międzyludzkie. I Wenus odpowiada za partnerstwo, za umiejętność człowieka do tworzenia harmonijnych związków partnerskich. Natomiast Mars to jest działanie. Teraz zauważcie jedną rzecz. Te planety są w obrębie Ziemi. Jakby. To jest orbita Ziemi. Wenus, Merkury i świadomość Słońca są wewnątrz. To jest wewnątrz. A Mars to jest działanie już na zewnątrz. Pierwsza planeta na zewnątrz orbity Ziemi. I to są elementy, które opisują strukturę człowieka. I to są elementy, z których się składa to, jak ty funkcjonujesz. Jeszcze do tego dochodzi tutaj jedna rzecz. Zaraz sobie zobaczymy. Pokażę ją. Niestety tym elementem, który jest bardzo istotny jeszcze, jest oczywiście księżyc. Tylko księżyc akurat w tym obrazku, który wam pokazałem tutaj, jest strasznie mały, bo księżyc jest bardzo malutki w porównaniu do tych planet. Ale znowu jego odległość od Słońca jest tak mała, że jego oddziaływanie tutaj na życie na Ziemi jest równie istotne co Słońca. Tym bardziej, że może nie aż tak równe, ale równie ważne. Księżyc symbolizuje w horoskopie ze swoimi zmiennymi fazami, który wpływa na przypływy i odpływy, symbolizuje fazę raka, emocje, bezpieczeństwo, matczyność, prawda? Tak jak Wenus kobiecość, Mars wojowniczość. Księżyc symbolizuje podświadomość, umysł podświadomy, emocje u człowieka. I teraz mamy dwa światła w horoskopie. Słońce i księżyc. Weźmy sklejkę do muszy. No, te rzeczy. Albo daj to komuś. Okej, wiecie, księżyc, srebro, kobiecość, czyli w horoskopie kobiety księżyc będzie szalenie istotny. Księżyc będzie szalenie istotny. Będzie bardzo wpływał na cechy. Bo to jest nadal zabarwienie tego światła i jego księżyc to jest światło odbite, ale światło odbite jest nacechowane tym, od czego się odbija, kształtem, od jakiego się odbija, czyli u kobiety w archetypie jest mocniejszy nacisk na to, że jest świadomość, która jest filtrowana przez księżyc, czyli przez jej emocje. Czyli może być to zniekształcenie, może być to uwypuklenie pewnych rzeczy, albo oświetlenie z innej strony, przez to, że kobieta używa więcej emocji.
A słuchaj, jakbyś procentowo to rozłożył, znaczy, mówię o archetypie typu Słońce u kobiety, księżyc i ascendent. To znaczy, co ma wpływ tak, wiesz?
Mniej więcej użyję metafory, żeby opisać, jaka jest różnica pomiędzy oddziaływaniem Słońca a Księżyca. Jest mniej więcej różnica, jak Słońce świeci w dzień, a Księżyc, jak jest jasny, w pełni oświetla noc. Nie? Też oświetla, ale nie tak silnie. Prawda? Księżyc też rozświetla, ale nie tak silnie.
Ale ma to duży wpływ na kobietę. Czyli na przykład to jak ona jest typologicznym jakimś tam znakiem, ale ma Księżyc zupełnie gdzie indziej. To w jakich relacjach to jest do niej?
Niestety nie umiem tego 10%. Przyznam się szczerze. Nie umiem, dlatego że...
Ja umiem. Bo ja mam Słońce w Rybie, Księżyc w Raku.
No to dalej.
Tak naprawdę mam więcej cech Raka niż Ryba. Ale gdzieś tam się przewija.
Czyli tak możesz powiedzieć 60-40.
Słuchajcie, to jest też trochę inaczej trzeba do tego podejść. Słońce określa typ działania, prawda? Czyli Ewa zawsze będzie lwem. Będzie dumna, wyniosła, będzie miała taką postawę królewską. Ale w życiu na co dzień to jest księżyc. Życie na codzienność nasza to jest księżyc. Będzie dążyła do tego, żeby po prostu zabezpieczyć swoje życie, żeby zabezpieczyć dzieci, dom, żeby mieć dom i bezpieczeństwo. Rozumiecie, to jest ta różnica. Słońce określi typ. I na przykład, załóżmy kobieta ze słońcem w koziorożcu będzie robiła karierę, ale jeżeli do tego będzie miała księżyc w raku, to będzie czuła się bezpiecznie, emocjonalnie spełniona tylko wtedy, kiedy będzie miała dom, rodzinę.
Ale kariera to może być.
To jest
krzak. A co ty masz?
Ja mam słońce w 10 domu i księżyc w raku.
No ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, nie? Ale karierę robisz, jest pan dyrektor, nie? I także słońce w 10 daje takie. W archetypie by tak było, oczywiście u ciebie dochodzi do ta waga i parę innych rzeczy. W archetypie by tak było. Że księżyc w raku daje olbrzymią potrzebę bezpieczeństwa. To nie zawsze jest związane z posiadaniem partnera. To nie jest to same bezpieczeństwo dla nie dla każdej kobiety, a powiedziałbym, że. Co powiedział?
Co
się nagrywa, przepraszam.
Wszystko się nagrywa. Dostaniecie. Czyli tak naprawdę to mniej więcej jakby się zastanawiać, co jest ważniejsze u człowieka. Umysł czy serce? Kiedy bez jednego ani drugiego nie ma człowieka. Emocje czy intelekt? Jak świat jakby wyglądał człowiek bez emocji i jak bez intelektu? Co jest ważniejsze? Nic nie. Co jest ważniejsze? Nogi czy ręce? Nogi.
Tak, bo
no a dla mnie jakbym miał wybierać, to wolałbym stracić nogi niż ręce. No i to jest ciekawe. I też żyją. Ale popatrzcie, jaka jest różnica. A dlaczego wolałbyś ten? Wolałbyś stracić. No nieważne, to takie akademicka dyskusja, ale to są te różnice, to zależy od typologii. Wiesz, dla skorpiona było jeszcze coś innego ważne. Nogi, ręce, są. Co lepiej stracić? Nogi czy ręce?
Co lepiej stracić?
No.
Nogi.
No i wszystko zależy. A dlaczego? Bo on ma Marsa w bliźniętach, dla niego łapy są ważne. Mógłby pisać, mógłby na komputerze siedzieć tego, nie? Wszystko zależy od różnych elementów i to jest właśnie taka dyskusja, co jest ważniejsze, księżyc czy słońce. Nie? Słońce, księżyc są równie ważne. W horoskopie twoim księżyc opisuje twoje cechy, jeżeli jesteś kobietą. Jeżeli jesteś mężczyzną, to księżyc opisuje twoją matkę. Zresztą w horoskopie kobiety też księżyc opisuje matkę. W horoskopie mężczyzny księżyc opisuje matkę i ideał kobiety jako żony. Nie jako kochanki. Wenus. W horoskopie kobiety Mars opisuje typ mężczyzny, który jej się podoba, ale Słońce opisuje typ męża, którego by chciała. Męża, tak. Słyszysz, Dolek? Tu nowość dla ciebie. W horoskopie kobiety Mars opisuje typ mężczyzny, jaki ją kręci. Słońce opisuje typ męża, jakiego by chciała mieć. A Wenus opisuje sposób, w jaki doświadcza przyjemność. Na przykład Wenus w bliźniętach, już szkoła bliźniąt, to kobieta jaki sposób doświadcza przyjemności? Dmuchać na nią, bardzo dobrze. Czyli mówić do niej. Intelektualny. mówić, po prostu kochać się z nią i mówić, uśmiechnąć. Albo przyjść z kolegą, podwójna faza. Ja mówię bardzo poważnie. Ja mówię bardzo poważnie. A Wenus w wodniku, który robi wszystko inaczej, dlatego daje często gej i lesbijki. Bo oni robią na odwrót. Ale zaraz dojdziemy do tego, bo Uran ma jako jedyna planeta oś nie w pionie, tylko w poziomie. Wszystkie mają w pionie, Uran ma w poziomie. To zaraz do tego dojdziemy. Różne. To, czyli tu jest kilka takich,
co mają. Księżycką mężczyznę. Powiedziałeś, że matkę reprezentuje, ale dla niego samego co reprezentuje?
Żeńską energię, typ kobiety jako małżonki, żony. I też jego emocje. Też jego emocje, tylko jakby w tym wymiarze słabiej to oddziaływuje. Jeszcze zależy, gdzie jest księżyc w horoskopie. Czy to przychodzi od strony dla zaawansowanych, od strony siódmego sektora, od innych, czy jest to na ascendencie, czyli on reprezentuje takie emocje.
To też się kłania psychologia, bo księżyc to matka, to żony u mężczyzny to księżyc, czy żona, jak gdyby ma trochę przypominać.
Tak, bo tak się tworzy, no przecież jak się tworzy archetyp.
Księżyc, trzeba zrozumieć jedną rzecz, dobrze tu powiedziałaś. Księżyc to jest bezpieczeństwo. Czyli księżyc, podstawowym zapisem dla księżyca jest bądź bezpieczny. Jak się uczysz wzorców, co to znaczy być bezpieczny? Czerpiesz te wzorce od matki, bo to ona zapewnia ci bezpieczeństwo. Bo jak się rodzisz, jesteś ślepy i głuchy, to czujesz matkę i się czujesz bezpieczny. Jak jej nie czujesz, to się czujesz, czujesz się zagrożony. I co się wtedy dzieje? Głos matki, jej tempo mówienia, jej sposób wypowiadania się, jej sposób reagowania zaczyna ci zapisywać księżyc. To jest jak klifa, tam się zapisują na księżycu, są te wszystkie kratery, to jest symbol zapisów. Masz tabulę rasa, księżyc jest tabula rasa, czyli biała karta, kiedy płód się zaczyna rozwijać. I kiedy jeszcze jest płodem, to zaczynają się pojawiać zapisy, których podstawą jest bezpieczeństwo. Ale to bezpieczeństwo kojarzy z matką. I przejmujesz pewne wzorce, co to dla ciebie znaczy bezpieczeństwo. I czujesz się bezpiecznie wtedy, kiedy te wzorce są spełnione, dlatego mężczyzna dobiera określony typ kobiety na żonę.
To słuchaj, czyli na przykład to, jak ja mam księżyc w siódmym sektorze, to szukam takiej żony jak matki?
Jak masz księżyc w siódmym sektorze, to twoje życie partnerskie jest bardzo zmienne, bo księżyc ma różne fazy, prawda? Bo to jest przecież cykl kobiecy, płodność i cykl miesiączkowy.
W jakim znaku?
Barani.
No. A to takie, lubisz takie hetery trochę, takie mocne, bo to baran, wiesz, taka testosteron, tam kłóci się potem. Dobra, ale to będziemy omawiać. Okej, ale do horoskopu naszych indywidualnych przejdziemy.
Podnożenie cię żart, taki będzie.
Już dość. Czy księżyc określa w horoskopie kobiety jej emocjonalność, jej matkę i jakie ona te cechy przyjmuje. Jaka była relacja z matką. W horoskopie mężczyzna określa tę matkę jako opiekunkę dającą bezpieczeństwo i typ kobiety. Księżyc oczywiście też opisuje inne rzeczy. Tam, gdzie jest księżyc w horoskopie, jest ten element życia jest najbardziej zmienny. Przecież księżyc ma fazę. Jest to element w tym układzie, który porusza się najszybciej. Ciągle zmienia fazy. Księżyc związany jest z płodnością, z emocjonalnością, jakie spełnia to
zawiewanie
się pojawia. Czyli księżyc symbolizuje ruchliwość jako taką też, wodę, bezpieczeństwo, podstawowy element, przecież czym się żywisz, to jest woda i powietrze.
Jak jest
pełnia,
że ważnie
masz budowę,
to
tak, żeby
z
wariatami. Ze spiksami, tak? Kiedy to jest? Okej. Okay. Czyli popatrzcie teraz bardzo ważna rzecz. Ale teraz jest fajnie. Aha, popatrzcie, zamykacie, otwieracie, tak? Dobrze. To zmieniasz. To jest. I teraz. Mamy bardzo istotną rzecz. Zobaczcie, mamy Słońce, Merkury, Wenus, Księżyc i Mars które opisują człowieka jako takiego, jego typologię. Jego typologię, to jaką masz konstrukcję. A dalsze planety, i teraz takie, tutaj jest zasada, która pokazuje, że planety są w ściśle określonych odległościach zwiększonych o razy dwa. Czyli ta odległość się coraz bardziej zwiększa odległości między planetami, nie? I następny element jest luka. Jest luka, bo tu kiedyś była planeta, ale został widzicie pas asteroidów. I największym asteroidą w tym pasie jest pas asteroida Ceres. Jeżeli coś się zostało rozbite na części, to z jakim znakiem się kojarzy? Tylko po początku. Z panną. Atomizacja. Piasek przesypujący się. I zobaczcie, że planeta odpowiedziała tutaj i została rozczłonkowana na części. Nie ma jej. Czyli władcą panny jest Ceres, a to opisuje twój warsztat pracy, szósty sektor i albo inaczej, faza panny to jest praca. Zdolność do porządkowania pewnych elementów. I teraz te planety, powiedziałbym, że do Księżyca, do Marsa opisują twoją konstrukcję. Właściwie jeszcze Ceres też opisuje twoją konstrukcję. Czyli te planety opisują ciebie. I kropka. I to jest pierwsza grupa praw kosmicznych związanych z tym, jak ty reagujesz na świat zewnętrzny. Jeżeli w tej chwili na dworze zrobiłoby się ciemno, to każdy by zareagował na to w inny sposób. Osoba ciekawska by zajrzała za ten, zobaczyła co się dzieje, czy to chmura, czy co. Każdy zareagowałby w ściśle określony sposób zgodnie z tą konstrukcją wynikającą z tych planet. I teraz, jeżeli chodzi o determinizm, determinuje cię twoja konstrukcja. Oczywiście masz wpływ, jeżeli skupiasz się na tym, na to i w jaki sposób zareagujesz na czynniki zewnętrzne. Możesz na pewne bodźce nie zareagować, ale musisz chcieć wiedzieć, żeby zareagować na nie inaczej. Bo w większości wypadków na wszystko człowiek reaguje w sposób automatyczny. Ściśle określona akcja daje reakcję. I tu nie ma innej reakcji niż masz to w typologii. Jeżeli do barana podejdziesz i powiesz mu, ty głupi baranie, to jak baran zareaguje? No, przecież nie powie, nie nadstawi drugiego policzka, nie? Albo podejść i świetne ćwiczenie dla twardzieli. Idziesz na ulicę i po kolei poszczególne znaki walisz w pasz z otwartej kołtra psa. Baran od razu ci odda. Byk będziesz czekał, aż mu naprawdę zrobisz krzywdę, a ten wtedy cię zmiecie. Bliźnięta wyślą ci przykrego SMS-a. Tak. Rak ucieknie do domu. Lew no opowiadać, co on może z tobą zrobić, jak się wkurzy. Panna i tak ci powie, że jesteś nienormalny, masz brzydkie skarpetki. Waga powie, że to nieeleganckie. Skąd on nie zareaguje, ale jak przyjdziesz do domu, to znajdziesz pościeli głowę konia. Z liścikiem, że jak to się zdarzy jeszcze raz, to będzie głowa jego żony. Strzelec prawdopodobnie ci odstrzeli. No. Odstrzeli albo pośle z pozew do sądu. Koziorożec wezwie policję. Wodnik nie wiadomo, co zrobi. Ryba nadstawi drugi policzek.
Nie,
może tak. Trudno powiedzieć, co zrobi wodnik, ale rzeczywiście może zrobić dużo różnych rzeczy. I teraz mamy, to jest pierwsza grupa planet. Czyli jeżeli chcieliby być poza, jakby chcieć się uprzeć, nie chcę, żeby planety rządziły moim życiem, powiedzieć sobie, to pierwsza rzecz, trzeba by opanować w pełni swoje wewnętrzne procesy. Myślenie, emocje, zacząć je kontrolować w taki sposób, żeby one nie oddźwiękały na bodźce zewnętrzne. albo dźwiękały w ściśle określony sposób. Trzeba by się przeprogramować. Dlatego, że jeżeli masz transit Marsa i będzie taka sytuacja, o której opowiadałem, że ktoś się zaatakuje, to ty masz paletę 12 możliwości reakcji do wyboru, ale wybierasz zawsze tą reakcję, jakiego masz Marsa w horoskopie. I jaki masz w ogóle horoskop. I teraz, żeby zareagować w inny sposób, trzeba by po pierwsze być przygotowanym, albo się przeprogramować, albo wiedzieć, że taka sytuacja będzie miała miejsce i podsunąć sobie inny sposób reagowania na daną sytuację wcześniej. Ale jeżeli się tym nie zajmujesz i nie robisz nic takiego, to twoja reakcja będzie ściśle określona. I dlatego astrologia działa, że w 99% ludzie na określoną reakcję reagują w określony, ściśle określony dla siebie sposób i w żaden inny.
No, przeciętni ludzie, nie?
Przeciętni ludzie, tak. Do nieprzeciętnych dla ludzi.
Ale przepraszam
cię,
jeszcze mówię coś więcej o Marsie, czy nie mówisz?
Tak? A, o Marsie, przepraszam, ominąłem Marsa. Albo powiedziałem bardzo mało.
Ale to o Marsie było, że tak reaguje.
Także tak reaguje. Mhm. Przy czym mówiliśmy o tym układzie Wenus-Mars. Powiedzieliśmy sobie, że Wenus... Mars to jest w ogóle sposób działania w horoskopie. I włada jakim znakiem? Baranem oczywiście, tak jak Wenus włada wagą. Tak jak jest to polaryzacja tutaj plus minus, tak samo jest to polaryzacja w zodiaku. Opozycja, waga do barana. I teraz Mars to jest pierwsza planeta, poza potem Ceres, która jest poza orbitą Ziemi. Oczywiście Księżyc może być poza orbitą Ziemi albo w środku, ale są różne sposoby reagowania emocjonalnego. Są ludzie, którzy emocje przyporządkowują i dzieją się emocje na zewnątrz ich. I są tacy, którzy całe emocje przeżywają wewnątrz. To w zależności od położenia Księżyca. Mars natomiast to jest pierwsza planeta na zewnątrz, czyli to jest sposób działania na zewnątrz, interakcji ze światem zewnętrznym. Czyli Mars w horoskopie będzie opisywał próg aktywności człowieka. Im silniejszy Mars, tym ktoś będzie bardziej agresywny, bardziej dynamiczny. Im silniejszy Mars w horoskopie, tym będzie bardziej ruchliwy, będzie miał większą skłonność do rozpoczynania działania. Im Mars słabszy, albo przyblokowany Saturnem na przykład, albo Mars w raku. Na przykład Mars w raku to człowiek będzie się bardzo długo zabierał do działania, najlepiej się z niego wycofywał. Mężczyzna z Marsem w raku to co, będzie wojowniczy, czy bardziej wycofujący się? A w rybach Mars to tchórz, uciekać będzie, prawda? Mars w tym. A w Skorpionie to taki wojownik, nie? Mars w koziorożcu, ambitny, taki prący powoli do przodu, społecznie ambitny. Czyli Mars wodnego to nie wiadomo, co z tego będzie. Ale może być bardzo taki zmienny, wybuchowy nieraz. Wszystko zależy, jak to, jak ten wodnik zadziała, nie? Bo to daje inność w sposobie działania. Jego działanie mówi, że być szarpane, zmienne. Bo to zmienne w tym sensie, że na chwilę się zapala, coś robi, chce bardzo szybko wybić się, uwolnić spoza struktury Saturnu. Teraz to jest pierwsza grupa planet, która opisuje twoją strukturę. Do Ceres. Natomiast następna grupa to są dwie planety, które są ze sobą też jakby spolaryzowane. Dwa giganty Układu Słonecznego, Jowisz i Saturn. Jowisz największa planeta Układu Słonecznego, która się ciągle rozrasta. Non-stop się powiększa. Planeta gazowa, która jest władcą strzelca, dlatego że strzelec jest odpowiedzialny za rozwój, rozrost. Silny Jowisz w horoskopie będzie dał ludzi, którzy chcą ciągle więcej i więcej i więcej. W zależności od tego, czego to więcej będzie dotyczyło. Jeżeli Jowisz... Wodnika.
Znaczy nie
globalnie,
ale
Przypomnijcie.
Nie
czytać, tylko zobaczyć. Jowisz jest chyba teraz, także nie wiem, czy...
Ale nie ma.
Przecież.
Nie, to dalej.
Nie wiem, co to znaczy rozwija bliżej. Dobrze, odejdźmy od tego. Szkoda czasu. Mamy parę planet. Jowisz, Uran, Pibik. To był taki, wiecie, z tych pędzinek. Pibik. I to jest Jowisz. Ciągle biega. Okej. Okay. Bo się trochę sociekiło, nie?
Tak, dobrze. Dobrze, już nie mogę. Wystarczy, że tak jest.
Saturn natomiast i jego pierścienie, które symbolizuje. Trzecie, bo trzeba zapamiętać, że Jowisz jest odpowiedzialny za ekspansję, ale jaka to będzie ekspansja, to tego nie wiem. Oczywiście ludzie z silnym Jowiszem, w zależności od tego, z czym ten Jowisz będzie powiązany, będą w ogóle ekspansywni. Będą lubili podróżować, wyższe studia, silni Jowiszowi ludzie. Ale czy ten Jowisz będzie z Wenus, to będzie duże spełnienie w związkach i szczęście w tym. To się potem poukłada jeszcze, przyporządkujemy te planety do znaków. I jak zaczniemy je łączyć z innymi elementami.
Na tym poziomie będziesz jeszcze mówił po prostu, kiedy są silne, słabe.
Tak, to wszystko będzie, tylko to trzeba, chodzi o to, żeby najpierw taki rys podstawowy poznać, że Jowisz to jest rozrost. To jest dużo, to jest ekspansja, a Saturn to jest ograniczenie. Pierścień Saturna symbolizuje strukturę, zamknięcie, tak, ograniczenie. I Jowisz to jest strzelec. A Saturn to jest koziorożec, następny znak. I teraz to jest znak ziemski, to jest ognista planeta, nie Jowisz, bo to jest strzelec. Teraz co się dzieje? Jak wyruszasz w podróż, to jest świetnie, jedziesz, ale dochodzi taki moment, gdzie jest granica. Trzeba paszport pokazać, koziorożec, Saturn. Jak nie masz, to nie pojedziesz. Każda ekspansja ma swój kraniec, koniec. Pobudka. No. Przekraczasz granicę i możesz jechać dalej, ale musisz spełnić pewne wymogi. I teraz mamy Jowisza i Saturna, to są planety społeczne. I teraz to jest druga grupa planet. I rodzisz się w określonym układzie społecznym. Masz jakąś rodzinę. Jeden rodzi się w rodzinie biednej, drugi arystokratycznej. To jest kontekst Jowisza i Saturna. O możliwościach rozwoju społecznego. To Jowisz symbolizuje społeczeństwo z Saturnem, strukturę społeczną. Teraz w zależności oczywiście masz jakieś możliwości rozwoju Jowisz i jakieś ograniczenia Saturn. Saturn symbolizuje też ojca, a księżyc matkę. I teraz tranzyty w swoich cyklach dają różne wydarzenia. I proszę? Saturn. I teraz każdy ma jakieś możliwości rozwoju Jowisz i jakieś restrykcje, ograniczenia w horoskopie Saturn. Teraz cała zabawa polega na tym, że przez życie podejmujesz całe multum drobnych decyzji. I tranzyty Jowisza i Saturna dają ci możliwości Jowisz rozrostu, a Saturn weryfikuje, jak pewne rzeczy podejmowałeś. I te planety są odpowiedzialne za konsekwencje w tranzytach, a w horoskopie urodzeniowym wynikają też, twoja pozycja społeczna nie wynika z tego, że miałeś takiego pecha, że się urodziłeś, tylko trzeba by jednak wziąć pod uwagę, że jesteś taki jak inkarnacja, dlatego że cykl Jowisza to jest cykl 12-letni, a cykl Saturna jest 30-letni i przy tych cyklach zbiera się konsekwencje pewnych działań. I o tym sobie dokładnie to wyjaśnimy, jak będą tranzyty. To się wszystko poukłada ładnie. Ale jest to pierwsza grupa planet, która opisuje Ciebie. Druga grupa planet, Jowisz Saturn, która opisuje Ciebie w kontekście społecznym. Jeżeli ktoś ma Jowisza na Słońcu, to ma farta, szczęście. Akurat mieszka koło prezesa dużej firmy i on mu dał świetną fuchę. Rozumiecie? Jowisz na ascendencie, to jest ascendent, to jest co? Rozrost. A ascendent to wygląd. Jowisz to rozrost. Teraz to może być różny rozrost. To może być zdrowe ciało. Masz szczęście, ale może być przerost, bo Jowisz nie zawsze działa dobrze. Czyli nadwaga, albo ktoś jest wysoki, to jest też Jowisz na ascendencie. Albo jest podróżnikiem. Jego ciało jest
szczęśliwe.
Albo co?
Twoje działanie jest szczęśliwe.
Albo twoje działanie jest szczęśliwe, czyli masz parta. Taki człowiek rzadko ulega wypadkom i obić nas tendencję.
Tak, popatrzeć w jakim znaku, jeżeli nie harmonijne, to może być przesadzone.
Także do tego sobie jeszcze dojdziemy. Na ten moment dla nas jest istotne tylko to. Planety do Ceres opisują ciebie jako to, jaką masz konstrukcję. Świadomość, podświadomość, umysł, intelekt, Merkury, Wenus, sposób tworzenia związków, harmonii w sobie, Mars, sposób działania. Natomiast Jowisz i Saturn opisują kontekst społeczny. I co z tego, że Bogdan jest świetnym astrologiem? Jak widocznie ma nie tak położonego Jowisza albo Saturna, żeby społecznie tą funkcję wykonywać. Ale ma znowu tak położonego Jowisza i Saturna, żeby społecznie wykonywać funkcję najlepszego polskiego programisty od programów astrologicznych.
Tylko dlatego, że jest to działalność na tyle dochodowa, że rzeczywiście duże firmy z tym wychodzą.
Które?
Astrologiczne programy.
A.
Można jeszcze nie widzieć końca. Wszystkiego wiedzieć. No chyba, że...
No duże firmy w to nigdy nie wejdą, dlatego, że astrologia jest wodnikiem, a zarabia się największe pieniądze w trygonie ziemskim i w potrzebach codzienna byk, rak, to są odżywianie,
sprawy codzienne. No. Bo zobacz, jaka, jeżeli to by było dopuszczalne, wyobraź sobie, jaki jest możliwości, jeżeli korporacja by po prostu robiła kosmogramy swoim pracownikom, właśnie porównawczy chociażby, i wtedy zatrudniać. Ja jakbym miał firmę, to bym robił kosmogram gościowi i zatrudniał go, jeżeli go
pełnią. Jestem pewna,
że to jest
Bliźniaki wstręt negatuje. Słuchajcie, to wszystko fajnie wygląda, jak już wiesz, że to działa, jesteś na kursie, podłączasz się do ludzi, którzy myślą inaczej, wodnik. Ale 90% ludzi myśli do koziorożca i rzeczy specyficzne dla wodnika i ryb w ogóle nie pojmuje. Tak samo jak nie pojmuje duchowości, intuicji, przeczuć i robi z tego śmiechy chichy, tak samo robi
się...
A właśnie, a nadchodzi era wodnika, a może już nadeszła i może astrologia wróci do łask, chyba że się zrobi trend boczny i Matrix był tego przykładem i się w sieci stworzy wirtual rzeczywistość, dokładnie takiego Matrixie i będzie funkcjonować przez następną całą erę. Może tak być, prawda? Także wodnik nam przyniesie, era wodnika może nam przynieść dużo rzeczy, ale fakt jest faktem, że cały czas astrologowie robią robotę, która doprowadza, że coraz więcej poważnych ludzi poważnie myśli o astrologii, ale nadal uwierzcie mi, że ludzie są tak tępi, jeżeli chodzi o swoją otwartość na pewne mechanizmy, że to jest szok. Znam prawnika, inteligentny facet, ma kancelarię i ileś tego i on nie wierzy w hipnozę. Ja mówię, wiem, no, ale hipnoza to jest takie zjawisko, które po prostu działa i nie ma co nie wierzyć. To jakby ktoś powiedział, że nie wierzy w spalanie silników diesla, nie? Ale słuchajcie, nie, on nie wierzy. Ja mówię, to ja ci kiedyś pokażę, bo będzie impreza, to ci zrobię demonstrację i wiesz, kilka ponad i zrobię z niego ten, będzie chodził i szczekał do łupsa. I wtedy jakby nagramy to na kamerę, powiedzieć, co jest najlepsze, jakieś silne przekonanie, że ktoś w to nie wierzy, to potem puścisz to, puścisz mu taki film, a on zrobi tak. I co film się skończył, otworzy oczy, nic nie wierzy nadal. Naprawdę. Umysł. No tak, nie ma z tym problemu, nie? Nie. Umysł im bardziej. To nie jest.
Próbuj nie wierzyć, że słońce świeci za
oknem. Ja wierzę.
Słońce jest
wierzyć. Nie musisz wierzyć, że środek następny działa, ale jak ci go poda, to będzie śpiącą wiesz. Nie? I to jest podobny mechanizm, że dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś wierzy ten. Jeszcze najlepiej powiedzieć takiej osobie, pewnie im bardziej nie wierzysz, tym szybciej wejdziesz w trans. I to tak się odbywa. To nie ma znaczenia. Ludzie wchodzą w trans, tak naprawdę wchodzą w trans bardzo często. Myślę, razy na tym wykładzie weszłaś w trans. Każde zamyślenie jest wejściem w trans. Oczywiście trans w swoim takim mocniejszym wydaniu to jest to jest sens anaboliczny, gdzie umysł świadomy, słońce jest wyłączone, a komunikuje się z podświadomością, czyli księżyc, rozmawia z nią, można różne rzeczy robić, starając się uwieść. Jest to fantastyczna zabawa, bo poza ograniczenia pewnego rodzaju. Tylko się mało z tego pamięta potem.
Ja pamiętam, ja też pamiętam.
A, no Iwonka miała mały
czek.
No tak, Iwonka dostała komendę w transie, że zapomni liczbę 3 i liczyła raz, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Na każde klaśnięcie, bo możemy przetestować, czy jeszcze działa. Nie będę się maltretował. Bo prawdopodobnie jeszcze działa.
Nie były w transie, to ja. Proszę, żebym była.
To, przygotujemy inny kurs od tego, zrobimy kurs NLP, gdzie będziemy transferować, bo to było na kursie hipnozy akurat to, co...
Nie, już mówił to pół roku temu.
Właśnie.
Pytanie pasujące do
pana. Konkretnie. No bo pół roku temu.
No dobrze, słuchajcie, ustalę na tym szkole, ustalimy wspólnie datę kursu za pomocą tranzytów do mojego horoskopu i będzie z głowy, bo już mi cisną wszyscy ten kurs, wszyscy chcą hipnozy, chcą się transować, zmieniać podświadomość. I rzeczywiście jest to bardzo ważne, skuteczne, dlatego, że to takie narzędzia jak indukcje transowe albo wgląd w swoje zapisy i powodowanie zmian na podświadomym poziomie powoduje, że na ten sam tranzyt zareagujesz inaczej. To jest narzędzie zmiany. Hipnoza, transformacja, programowanie siebie, programowanie rzeczywistości, to są narzędzia zmiany. To są narzędzia, które pozwolą Ci rozumieć, jaką konstrukcję ma rzeczywistość. Tranzyty, czyli przewidywanie pewnych wydarzeń, pozwala Ci określić, przygotować się na pewne wydarzenia, ale jest ciężko zareagować inaczej niż to masz w zapisie, bo się nieraz to tak szybko dzieje, że na świadomym poziomie nie powstrzymasz reakcji. To trzeba się przeprogramować, żeby zadziałać inaczej. I o tym będziemy jeszcze mówić. Wiesz, no chodzenie do dentysty też nie jest takie bezpieczne i przyjemne, ale myślę, że... Proszę? Tak, ale efekt jest taki, że chyba lepiej chodzić do dentysty i zaryzykować to małe niebezpieczeństwo, niż czekać, aż ci zęby po prostu zaczną wypadać i z bólu będzie się zwijać. Nie? My dokonujemy jakiejś zmiany. Ja myślę, że dużo bardziej niebezpieczne jest nic nie robić ze sobą, niż zacząć coś robić i się na tym uczyć. Nie? Tak bym do tego podszedł. Miałem jedną sytuację trudną tak naprawdę z transem, to było z Iwonką, której zrobiłem komendę posthipnotyczną właśnie na zapomnienie liczby 3 i zaczęła się bardzo podle po tym czuć. Co się okazało po czasie? Okazało się, że jakiś palant naopowiadał jej, że NLP to jest taka niebezpieczna rzecz. Jak ona w ogóle może, czyli włożył jej sugestię, że to jest bardzo niebezpieczne. I w momencie, kiedy ona nagle uświadomiła sobie, że po transie, w którym nie pamięta, co się działo, nie ma dostępu do swojej pamięci, bo nie pamięta liczby 3 za każdym razem, kiedy klasnę, to po prostu się odpalił ten lęk. No, trzeba było ją wprowadzić z powrotem w trans. Oczywiście nie powiedziałem jej, że to będzie trans, że ją zrelaksuje, ale prawda jest taka, powiedziałem trans, cofnąłem ją do stanu w pamięci, w którym przyjeżdżała na kurs i założyłem jej kotwicę, że i dałem sugestię, że będzie się czuła znowu tak, jakby zrobiłem taki feedback, przewinąłem taśmę i cofnąłem ją do stanu, z którym przyjeżdżała i wszystko jak ręką odjął. Przy czym to jest jakaś zabawa z podświadomością, ale w sumie niezdrowe partnerstwo jest też zabawą z podświadomością, które ma często gorsze skutki niż przyjemny trans u mnie na kursie. Także wracamy do planu. Dokładnie, to jest narzędzie, bardzo skuteczne narzędzie i zależy na tym, żeby doprowadzać do tego, żeby wasze życie było lepsze, bardziej skuteczne, żebyście żyli dokładnie tak, jak chcecie, realizowali swoje przeznaczenie i to jest mój cel. I jeżeli ja programuję siebie, żeby warunek doprowadzić do tego celu, bo ja sobie cały czas taki program rzucam, to też to, co mówię niechcący nawet, czy to, co robię niechcący, jest mi świadomie kierowane w taki sposób.
sposób, żeby do tego celu was doprowadzać. I ludzie, którzy na szkołę przyjeżdżają, to też nie są przypadkowi.
Mam jedno pytanie. A czy na przykład, jest, już kończąc, czy na przykład uczysz takich mechanizmów, które pozwalają właśnie bronić się przed takim wpływem negatywnym, tak? Bo ty mówisz o tej opcji pozytywnej, natomiast
jak się
broni przed
takim mechanizmem, właśnie to znaczy tak, jest raptem 15 osób w Polsce, które używając technik hipnotycznych mogłyby rzeczywiście cię wykorzystać, tak to naprawdę cię wykorzystać. Także prawdopodobieństwo, że spotkasz taką osobę, która jeszcze będzie miała negatywne intencje, na przykład wykorzystać cię, wyciągnąć pieniądze, jest bardzo małe. Jest bardzo małe. Można się oczywiście zaprogramować przed takimi osobami, a przede wszystkim znajomość transu, rozpoznawanie go u siebie i rozpoznawanie, obserwowanie swojego umysłu, jak zapada w trans, jak reaguje na niego, jest najlepszą metodą, bo wtedy możesz po prostu wyłapać to, że ktoś coś takiego robi, a kiedy to już jest świadome, to już jest inaczej weryfikowane, bo cała zabawa w manipulacji polega na tym, że osoba nie zauważy, że jest manipulowana. Ryby, skorpion i ryby. Dwa znaki, które działają z ukrycia. Czyli jeżeli ja bym, nie wiem, poszedł do knajpy, poszedł do kobiety, chciałbym wykorzystać finansowo, fizycznie, nieważne, i ona nie wie, że jestem trenerem i zajmuję się takimi rzeczami, to prawdopodobnie po 20 minutach rozmowy, a może i nawet szybciej, ona by była w transie i by można było bardzo jej nawkładać dużo różnych sugestii. Ale jeżeli zauważy, ktoś mówi specyficznym językiem, to jest specyficzny język do indukcji hipnotycznej albo robi pewne rzeczy, to można rzeczywiście się temu oprzeć. Ale z drugiej strony to jest mniej więcej, trzeba się po prostu doskonalić podejmowanie decyzji, bo to jest jak z prowadzeniem samochodu. Zawsze jest możliwe, że będzie miała jakąś sztuczkę. Ważne, żebyś wyciągnęła dosłownie tak. Intuicja kieruje moim słowem, żeby wyciągnęła wnioski i po prostu funkcjonowała dalej. Także no, to, że ktoś zniszczy twoje życie za pomocą hipnozy, jest prawie nieprawdopodobne z praktycznego punktu widzenia. Oczywiście filmowo taka sytuacja jest możliwa, no bo to są przecież znamy historię świetnego hipnotyzera Adolfa Hitlera, który wpływał tak na masy, że oni szli, robili głupoty, a potem tego żałowali. Nie?
On był hipnotyzerem w ogóle. Znaczy,
ja myślę, że tutaj zadziałało coś innego. On się w ogóle różnymi rzeczami zajmował, już nie mówię, że Afryk ciągał tak, że po prostu aż się kurzyło, tak? Nie wiem, czy widziałeś o tym.
Ja widziałem
to. Widziałeś w reakcjach, tak.
No, widziałem, wiesz, jak to jego przypomnienie. Ja myślałem, że on w ogóle, wiesz, w jakiejś loży był.
Tak, tak, on był w loży tak zwanym...
W 99 czy coś?
W Bractwu w Rajl, czy... Nie, Tule, o, Stowarzyszeniu Tule. On po prostu był okultystą takim z krwi i kości, z takim pojechanym, niebezpiecznym. Ale fakt jest faktem, że mówił tak szybko, że umysły ludzkie się przeciążały, wpadały w trans i reagowały potem masą na to, co mówił. Oczywiście nie byłoby tego, gdyby nie horoskop Niemiec.
I horoskop Hitlera.
Gdyby nie horoskop Niemiec pod tym względem, że Niemcy po prostu mają w sobie takie cechy bezwzględności, ktoś im dał przyzwolenie na pewne rzeczy, oni też realizowali to tym sobie. Niemcy są, oni mają w nawyku pewną bezwzględność skorpioniastą, dopiero jak postawi się pojedynczą osobę przed konfrontacją z tą bezwzględnością, to najlepiej widać, jak nieraz podchodzę gdzieś w Niemczech z paszportem, z czymś i kogoś mnie bierze na bok i włącza tę całą niemiecką strukturę, że tutaj tego robi kamień na twarz, tego, bo jak weźmiesz, że spojrzysz mu w oczy i powiesz po angielsku, czy po niemiecku, w czym jest problem, i też zarabiasz, że go przyciśniesz trochę, to nagle on nie robi od tego, ale póki tego nie ma, działa jako przedstawiciel rządu tego, to oni tacy po prostu są skorpieniaści i baraniaści, nie? I najczęściej to ludzie. Ale ostatnio dostałem mandat 160 euro, pan był tak Niemiec, taki przyjemny, także nie ma. Tylko mandat był przyjemny. 160 euro do przekroczenia wielkości. I skubańcy są tacy, że będą egzekwować do bólu. To nie ma jak w Polsce.
A nie mogę sprawić pracę, to się przetrzyma sprawę.
Ale wiesz, co działa, mówię
to, że
mój znajomy przekroczył prędkość autem
zrobili mu jakiś mandat, później sprawdzili to w tabelach, że tym autem nie można, bo będzie ten kogoś przeciągnąć i zmniejszyli mu do jakiejś kwoty i ją wysłali. Część.
Oj, to naprawdę trzeba być panną skorpionem. I... To są dwie planety w układzie społecznym. Im silniejszy Saturn w horoskopie, tym bardziej pod górkę, więcej restrykcji, obowiązków, ciężkiej pracy. Jeżeli, to, jeżeli indywidualność, czyli słońce, planety indywidualne do tego są silne, to wtedy jest osiąganie sukcesu poprzez ciężką pracę po długim czasie, wysokiej pozycji społecznej i statusu. Im silniejszy Jowisz w horoskopie, tym szerszy światopogląd. To są ludzie otwarci o szerokim rozumieniu świata i mają dość łatwo, przy czym Jowisz ułatwia, bo daje kontekst społeczny, oglądniemy sobie na to film, wszystko grał i dialega, który jest genialnym filmem na fazę strzelca, pokazującym typowe szczęście strzelca w pewnej sytuacji.
Zrozumieć strzelca to wystarczy obejrzeć dowolny hollywoodzki amerykański film. Po prostu kolorowy, przesadzony, przesłodzony.
Amerykanie w Stanach Zjednoczonych mają ascendent strzelca.
Po prostu strzelec, folił.
A wiesz, jak oglądać strzelca w życiu? Odpowiedz
tutaj
na twoje pytania, to na pewno masz innego strzelca.
To znaczy, może postaci, ale mniej więcej, nie? Tak, mniej więcej. To jest...
Komunikacja strzelco-rybia jest bardzo specyficzna, więc komunikacja metaforą. Strzelcy są nauczyciele. Nauczyciele, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy, nie posługują się bezpośrednio tłumaczeniem, jak to jest, tylko często używają metafory. To jest najlepszy sposób komunikowania się z twoim podświadomym i nieświadomym umysłem. Dlatego strzelec, dobry nauczyciel, często używa metafor. A mistrzem metafor był Ścieśla z Nazaretu i dlatego nie przekręcili połowy jego tekstów, bo ich nie rozumieli. Bo przecież jakby mówił dosadnie, jak coś działa, to by wszystko przekręcił. A tak to metafora może jest rozumiana, każdy rozumie ją na swoim poziomie. Nie? Także metafora jest sposobem komunikacji strzelca i ryb. Okej, mamy te planety, ale to nie wszystko. Kontekst społeczny to nie wszystko. Potem zawsze znajdą się wariaci, którzy chcą żyć poza społeczeństwem i chcą czegoś więcej. I to jest następna planeta, Uran, który jako jedyny ma oś poziomie. A wiecie, co to jeszcze oznacza, jak patrzę na ten układ słoneczny i zrobimy sobie zajęcia. Pytałeś mnie o 2012, Przemek. Ja akurat kupę mi przysłał audycję mailem na ten temat. To sobie zrobimy horoskop pytaniowy i spojrzymy na rok 2012 i powiemy kilka zdań na temat końca świata i takich różnych rzeczy. Ale fakt jest faktem, że patrząc na ten układ i patrząc na to, że jedna planeta jest rozwalona w częściach, jedna planeta Uran ma przekreśloną oś, bo zamiast mieć poziomie, to ma zamiast mieć w pionie, to ma w poziomie, to można by wnioskować, że ten układ ma swoją historię, wcale taki młody nie jest i nie wiadomo, co już tu się wydarzyło.
No tak samo jak Wenus, która się obraca wolniej niż
Słońca. Wenus, która się obraca wolniej niż... Żeby wszyscy zrozumieli, wiesz...
To też jest tak, że ten Wenus, dzień wenusjański ma parę dni, a Wenus ma parę dni.
Jeszcze jasniej.
Właśnie to się kręci wokół własnej osi w stosunku do obrotu wokół Słońca.
Doba na Ziemi 24 godziny, a tam kilka, 100 parę dziesiąt minut. Czy 200 parę dziesiąt, no tak.
Dłuższa parę roku ma.
Wieczna impreza dla wagi, tak? Tak to jest. Czyli można by wnioskować, że w tym układzie się coś działo. Może meteoryt przeleciał już w jedną planetę, rozwalił. Ale układ wskazuje, że coś się działo. Czyli jeżeli chodzi o te wszystkie końce świata, albo że były te epoki lodowcowe, albo że meteoryt kiedyś uderzył i tego, jest to wielce prawdopodobne, że takie sytuacje miały miejsce. Na szczęście nasze życie jest jak jedna sekunda w tym całym życiu układu słonecznego, także to, że akurat za sekundę będzie koniec świata, jest na razie mało prawdopodobne, ale o tym jeszcze sobie omówimy.
A tak jak w Men in Black grałem kuleczkami, że to słonecznie.
No, okej, mamy Urana i sobie odbiliśmy trochę właśnie, ale Uran jest odpowiedzialny za końce świata,
za anarchizm, za rewolucję, za katastrofy. Nagle wszystko się wywraca do góry nogami, bo ci, którzy nie chcą żyć społecznie, to mają takie pomysły, że najlepiej zrobić koniec świata i wtedy będzie fajna anarchia. Będzie można robić wszystko. Najsłabsze jednostki odpadną. Tak jest. Słuchajcie, Uran jest następną planetą Układu i tworzy następną grupę trzech planet, tak zwanych planet pokoleniowych. O tyle pokoleniowych może, że cykle tych planet to jest Uran 84 lata, Neptun to jest ile, Boguś? 160, a Pluton?
240.
Nie, chyba 200 ileś.
200,
czyli cały zodiak obiega Pluton ile? 160 lat chyba, nie? Jakoś tak. W każdym bądź razie to są cykle o tyle pokoleniowe, że rzadko w ciągu jednego życia raczej nie doświadczysz obiegu w tranzytach całej planety. No może Urana, nie? Jak to komuś się poszczęści. Która godzina jest? Słuchajcie, skończmy planety. Już tu jesteśmy, skończmy planety, będziemy mieć coś zamknięte. Właśnie, teraz tak, Uran odpowiada za anarchizm, bo jest po Saturnie, czyli Uran będzie dawał cechy i rewolucje potrzebne do tego, żeby zniszczyć starą strukturę Saturna. I ludzie podłączeni do planet Urana to będą rewolucjoniści. Ale też ludzie podłączeni do planet Urana będą funkcjonować poza ograniczeniami Saturna. To będą też astrologowie. Bo to są wszelkiego rodzaju techniki, które uwalniają cię z okowów ograniczeń Saturna i tego, co jest wewnątrz. Uran to też jest alternatywa. To jest jakby trend boczny. Coś, co idzie niezależnie od całej konstrukcji rzeczywistości. To jest na przykład internet i świat wirtualny, który może stać się potem rybami, bo wodnik przechodzi potem w ryby. Czyli może być miejscem odosobnienia dla wielu i pewnie będzie ucieczką dla wielu. Internet będzie dla wielu ucieczką od rzeczywistości. Już jest, bo to wynika z tego, że jest koziorożec, potem jest wodnik. To taki, ja wiem,
no,
ze wszystkich. Wodnik, tak, to, a ty jesteś swoim Neptunem, to masz, jesteś pierwszy kandydat po mnie zaraz do tego, żeby wejść i nie być, nie?
Ja tak zamierzam. Za 10 lat myślę, że będzie to możliwe.
Myślę, że jak Neptun, jak, przepraszam, Uran wejdzie do ryb, to będzie
jasne.
Okej. Czyli mamy Urana, który działa inaczej. Potem jest Neptun. I tu jest ciekawie. Bo dwie ostatnie planety już ciężko nieraz dotknąć i opisać z naszego punktu widzenia. Bo Neptun symbolizuje Boga oceanów i mórz, wodę, znak ryb, nieświadomość zbiorową, w której wszyscy jesteśmy zanurzeni. Czyli jak już się wydobędziesz z okowów Saturna, zrobisz rewolucję, to potem zaczynasz dostrzegać świat niewidzialny, świat Neptuna. Świat znaków, iluzji, archetypów, znak przeczuć, boski znak, świat, w którym jesteś zanurzony, zanurzona. I ludzie, którzy są podłączeni do Neptuna, szukają odmienności poprzez doświadczanie tego, co niewidzialne. Oczywiście to może być muzyk. To jest też coś, czego nie widzisz, ale jest i jest. Może być to duchowny, który czuje obecność bóstwa Boga, intuicja, sny, przeczucia. Ale to też są odmienne stany świadomości, bo Neptun rozpuszcza naturalny stan świadomości. To jest zaprzeczenie bycia. Bycie to Słońce, jestem, i Mars, ja. A Neptun to jest niebyt. A narkotyki na przykład rozpuszczają naturalnie, zmieniają go. Przy zbyt dużej ilości on się rozpuści w ogóle. To jest ucieczka do świata niewidzialnego, do świata duchowego. Oczywiście można to zrobić na wiele sposobów. Do tego są medytacje, są narkotyki, jest muzyka, która też powoduje ucieczkę w te światy. Jest twórczość, czytanie wewnętrznych przeczuć, obrazów, wizji, kwestia jak Neptun zadziała. Musi jakoś zadziałać u każdego w horoskopie, jeżeli jest silny Neptun. Kwestia tylko, czy zadziała tworząc konstruktywne rzeczy, czy destruktywne.
Ludzie,
to też oczywiście alkohol, nie? Tylko w takim wydaniu. Kiedy na przykład jest na Słońcu, kiedy jest na Ascendencie, na MC, o tym będziemy mówić.
Jasnowidzenie
to też wizje, przeczucia.
Karty to też
Neptun, oczywiście, że tak. Czyli kierowanie się, bo to jest chęć rozpuszczenia swojej świadomości i podporządkowania się innej woli, nie? Tylko dobrze by było, żeby ta wola była wolą nie jakiegoś człowieka, albo nie nałogu, który też kieruje tobą, tylko żeby to była wola, ten przejaw tej wewnętrznego całego świata, czyli tej nieświadomości zbiorowej. Nie? I potem mamy ostatnią planetę, to jest Pluton. Właściwie nawet nie... Co? A jeszcze jedna Proserpina jest, tak. O tym powiemy sobie też. Pluton odpowiada fazie Skorpiona. Jakie cechy ma Pluton, oprócz tego, że jest mały, Moguś? Fizyczne cechy, które były skojarzone z fazą Skorpiona. Ciężki jest, tak?
Ciężka planeta. Najcięższa planeta w Układzie, nie?
Najmniejsza,
to jest cecha, nie?
Ale jaka ma orbita? Wiem, że Pluton tak wyskakuje z tej swojej orbity,
tak? Tak, można się przecina z Neptunem. Ale dlaczego? Bo to jest z domu paraplanet Neptun i Pluton. O ich orbity się przecinają. Można by wytłumaczyć to tak, że Neptun to jest umysł Boga, a Pluton to jest wola Boga. I mamy bogów w kulturze hinduskiej, mamy Siwę niszczyciela, to jest Pluton, i Boga miłosierdzia, to jest Neptun. I co? I jak mamy na przykład Sai Baba, który ma Neptuna na Słońcu, jest, w jednym sensie robi się na Boga miłosierdzia, ale ma Plutona na ręce i że tak powiem, jest bezwzględny dla ludzi, którzy tam jeżdżą do niego. Nie? Ludzie, którzy... proszę? Wojsko jest bardziej masowe, ale w wydaniu takiej potężnej masy, która niszczy, jest plutonowe. Wybuch wulkanu jest plutonowy, tajfun jest plutonowy. Bomba atomowa jest plutonowa, dokładnie. To jest niszczenie, nie? Niszczenie na maksa. Zresztą Pluton wtedy był w lwie, w dwadzasansie skorpiona, czy był położony jakby fatalnie do swojego położenia naturalnego, czy
skorpiona. Czy bomba atomowa, co było w Warszawie? Tak samo powstanie.
No, też było plutonowe, tylko no, bardziej obrazowy jest jednak wybuch atomowy dla Plutona, nie? Jest po prostu rzecz.
No nie, jak się czyta wspomnienia, to najwięcej było tych
odczuć
przez...
Obozy, tak, zagłady, to jest Pluton też, nie?
Zobaczymy, Boga wybuchła i najwyższość zostały to wyszalkami na kamieniu i nie było komu nawet opisywać.
Fakt jest faktem, że Neptun i Pluton to są energie jakby zbiorowości. Osoba podłączona pod takiego Plutona, na przykład osoba, Pluton to jest też przez Skorpion, to są wspólne finanse, wspólne inwestycje jakichś większych grup kapitałowych, to są większe grupy, to jest wynik działania zbiorczych zasobów jakiejś masy ludzkiej. Na przykład mafia, na przykład duże firmy korporacyjne. Teraz osoba z mocnym Plutonem nie występuje tylko w swoim imieniu, tylko na przykład w imieniu państwa, polityki, policja to jest Pluton i Skorpion. Bo to nie jest, że policjant tylko się kłóci z policjantem. Nie, jak podskoczysz, to jest cała maszyna potężna za jego plecami. Rozumiecie? To jest Pluton. Dlatego Pluton jest taki bezwzględny, bo z policjantem nie wygrasz. Dobra, Pluton. Ostatnia planeta, której tutaj nie ma, którą my traktujemy jako władcę byka w tej chwili, Proserpinę. Przyznam, że ją jeszcze testujemy, pomimo że Ceres, która w astrologii występuje od niedawna, od kilkunastu czy kilku lat tak naprawdę jest brana pod uwagę, jeżeli chodzi o interpretację.
Tak, bo podobno pan francuski emerytor słyszy też data. Jest
tak?
Francuska testuje też Proserpinę.
Ale to nie jest ta Proserpina.
Jaka?
To jest fikcyjna rosyjska Proserpina.
Binkowskiego.
Aha, no to lipa w ogóle.
Różni się od
to jest fikcyjny jakiś ten, tak?
Tak, fikcyjny wymyślony punkt, który się tam z jakąś problematyczną mówię na tym
zero
tysłów kluczowych wspólnych z tą prawdziwą procesą.
Ale nie, no przecież...
A skąd wiesz, która prezentacja jest właściwa?
No ta, która jest na niebie, ten właściwa. Tak,
nie ma do tych sobie punktów. Ta, która jest fizycznie jest właściwa. Wymyślanie wszelkich punktów, których nie ma, które widzisz tylko po... Proszę?
Skąd wzięlibyś?
Nie wiem, skąd wzięli nazwę akurat, że sobie wymyślili, bo Prozerpina
jest... Myślę, że to opisuje tą Prozerpina z 77 odkrytą, że Amerykańcy przekazali im dane
odkryte. Ale tam odkryli, tam wymyślili sobie Prozerpina.
Nie, jest odkryta w 77, no.
Kiedy?
Ale to nie jest ta Prozerpina, o której mówimy, bo ta Prozerpina została odkryta w 1800 roku. Ta, o której my mówimy, ta, nie, ona jest w pasie. W 1801 roku został odkryte. Kurde, przepraszam. Ceres, bo ja przeskoczyłem do Ceres, do tych małych. A Prozerpina to jest ta z którego roku?
2005.
AD303 bodajże.
UB313.
313, no to o tym mówimy, nie?
Znaczy astronomowie mówią Prozerpina, a astronomowie to w ogóle jakoś nawet wymyślili tak patrzyło, że nikt ich astronomów nie powtarza.
W każdym razie cała zabawa polega na tym, że jest 12 znaków zodiaku, powinno być 12 energii odpowiedzialnych za każdy znak zodiaku. Można by jeszcze polemizować, jak już tak sobie rozmawiamy, że władcą byka jest nasza planeta.
A ja wiem, to po pierwsze stawić, a po drugie, no
to znaczy,
i bardziej ma Ziemia ma bardziej konotację z rakiem, a nie z bykiem. Jeśli już.
Na czym stoisz? Na domu czy na ziemi?
A wiesz, możesz stać na wodzie, możesz stać na ziemi, możesz.
No nie postoisz na wodzie, bo to wtedy już jest Jezus, a nie ty. Nie da się oszukać, nie da się powiedzieć, że nie ma tu, że jakbyś laikowi dał układ słoneczny i opisał cechy każdej planety, albo inaczej, jest tu pewna zależność, jest tu pewne podobieństwo. Oczywiście zgadzam się z tym, że jest to problem wykorzystania tego w horoskopie. Ale nie można powiedzieć nieostatecznie, trzeba być otwartym, trzeba to badać, bo może się okazać, jaki jest znak byka. To jest zapach, to jest wiosna, słuchajcie, to jest piękno przyrody, a jaka jest Ziemia? Najbardziej kolorowa planeta.
Ale tylko wiosną.
Nieprawda
jest piękna w każdym, bo ona tylko ma swoje
fale.
Ale to jest dobieranie argumentów na nie. A ja nie chcę, żebyśmy stwierdzili, że tak czy nie, tylko żeby wziąć pod rozwagę, że może być taka sytuacja.
Słuchajcie, w ogóle, no, jak uznawać, powiedzmy, taką, nazwijmy tą Prozerpinę z 2005, skoro niby astrologia działała wcześniej i też precyzyjnie, no, kiedy nie znamy.
Ale to zobacz, co było z Plutonem. Weź popatrz na historyczne cykle. Saturna, Plutona, Neptuna, Urana. 1000 lat temu, 500 lat temu, 250 lat temu działały również silnie jak dziś, a przecież nikt ich nie wysłuchał.
Ale mi chodzi, że astrolodzy dawni też umieli określić dokładnie człowieka, jego
transakcję.
A to wiesz, pozwól mi przyjąć tę dyskusję. Przemek, oczywiście to jest bardzo ważne pytanie. To jest mniej więcej jak z medycyną. Medycyna 2000 lat temu też działała, ale nie była tak zaawansowana jak teraz. Tak samo jest z astrologią. Astrologia sprzed 2000 lat była w porównaniu do tego, co robimy teraz, prymitywna. I to jest mit, że astrologia, że astrolog 2000 lat temu bez Urana, Neptuna i Plutona był tak skuteczny, jak dobry astrolog teraz. To jest mit i kropka. Tak samo jak lekarz sprzed 2000 lat, oczywiście był skuteczny raz, jeden tak, lepiej, drugi gorzej.
Ja czytam się w głowę po prostu, nie? Jest jak gdyby, powiedzmy, autobiografia Jasmina, który tam o Indiach, nie? Mistrz kolesia Paramahamsa Yogananda jest równolegle astrologiem, i jest częściowo opisane po prostu działanie tamtejszych astrologów.
No i opisał przede wszystkim
prorokami.
Tak mu powiedzieć.
Po końcu 1940.
Bo mi się zbarawia z etykalnym. Nie może wytrzymać do końca.
No bo ja czytałem wiele
Dobrze. Podsumowując. Tak, jest faza pilna. Możemy to dyskutować. Oczywiście to wszystko jest ważne. Jeszcze to podsumuję. Oczywiście byli lekarze 2000 lat temu, którzy byli o niebo lepsi od naszych, których mamy teraz w przychodni czy w szpitalach. I są teraz też genialni lekarze. I tak samo był Jezus 2000 lat temu, który potrafił czynić cuda, ale cudaków teraz też mamy wielu, bo to co robił Sai Baba, nie wiadomo, czy to jest dalej, bliżej tego, na większą skalę może Sai Baba działa bezpośrednio. Także zostawimy to jakby bez odpowiedzi, bo tu nie znajdziemy odpowiedzi. To będą różne zdania. Tym bardziej, że Bogdan jest baranem zodiakalnym, a Przemek ma Marsa na ręce. Pokoju tu nie będzie. Myślę, że staniemy się dzisiaj po przeciwnych stronach siatkówki i zobaczymy. Okej, okay, robimy. O Sai Babie nic nie wie. Sai Baba to człowiek albo ktoś, kto ma olbrzymie zdolności neptunowo-plutonowe, czyli z zakresu tego jest podłączony pod tę energię, co za tym idzie, potrafi hipnotyzować, nazwałbym to, rzeczywistość. W wymiarze dużo lepszym niż i na dużo szerszą skalę niż mi się to na przykład zdarzało w życiu albo komukolwiek tutaj z Was.
Potrafi materializować przedmioty.
Potrafi materializować przedmioty.
Niekoniecznie jest tak. To są materiały też takie, gdzie pokazywano są jego pomyłki w materializacji, że maszynik wypadł z rękawa, a nie z materializacji.
To jest jeszcze jedna.
Na YouTubie możesz to zobaczyć.
Tak, jeszcze jedna dochodzi rzecz, że Sai Baba dawno temu powiedział, że jego zdolności się w pewnym momencie skończą. To jest naturalna rzecz często przy takich mistykach. Ale się nie skończyły. No, wnioskuję, że on miał zdolności, ale jak mu się zaczęły kończyć, to mu zaczął żal. Tak, zaczął żal. No, możliwe, że on ma silnego Neptuna na Słońcu. To może być mistyk albo oszust.
Jak wylatuje mu już nasze niewękawe, to znaczy, że oszust.
To znaczy, że oszust, dokładnie.
Ale z drugiej strony to
strasznie wiele dokonał, nie? Te szpitale, to wszystko.
Bardzo dużo dokonał i ja myślę, że ma olbrzymią umiejętność programowania rzeczywistości. Na to są pewne fakty z jego życia i sam osobiście pewne historie słyszałem. Rzecz, której czasami udało mi się powtórzyć i wiem, jak one działają. To nie jest zjawisko, które jest dostępne tylko ludziom nie wiadomo jak uduchowionym, tylko ludziom, którzy są podłączeni do nieświadomość zbiorową i jednocześnie mają umiejętność swoją wolą wkładania komend w tą nieświadomość zbiorową. Takich ludzi jest wielu i są nawet tacy, którzy to robią, a nigdy nie słyszeli o czymś takim jak duchowość. Czyli robią to w naturalny sposób, że sobie programują pewne rzeczy, wymyślają sobie pewne rzeczy w rzeczywistości, które im się potem przytrafiają. Cudem, że tak powiem.
No wiesz, o tych neptunowych sprawach nie da się oddzielić, że on jest albo mistykiem, albo oszustem. Wiesz. On może być jednym i drugim jednocześnie. Wiesz?
Może być. Może być, bo często Neptun... to tak jak Neptun może działać na różnych poziomach. Często, zauważcie, ludzie, którzy byli, mówi się na przykład, że narkotyki to jest ten negatywny przejaw Neptuna, nie? A duchowość i inspiracja wewnętrzna to jest ten pozytywny. A ilu duchowych wielkiego kalibru najpierw doświadczało przygód z narkotykami, bo doświadczało... Bo doświadczało przesunięcia świadomości. Narkotyki są też doświadczaniem innych stanów świadomości. I jak powiedział jeden z polskich muzyków, gdyby narkotyki nie były dla ludzi, to by je stworzyły kozy. Tylko, że narkotyki mają niestety swoje paskudne konsekwencje i rozpuszczają świadomość w niezauważalny sposób. Neptun działa w niezauważalny sposób. I to jest domena Neptuna. Przejmuje kontrolę nad człowiekiem w niezauważalny sposób. I w pozytywie to jest stopniowa medytacja i poddanie się woli zbiorczej w pewnym momencie, nie ty już funkcjonujesz, tylko ktoś twoim życiem kieruje, ale dla dobra ogółu i twojego, czyli tak zwany wewnętrzny głos, to co miał Sokrates i to, przez co Sokrates dał się zabić, bo kiedy skazano go, że albo wyrok śmierci, albo banicja, to Sokrates usłyszał demoniana, który jak go zapytano potem, dlaczego dał się zabić, zanim jeszcze wykonano wyrok, dlaczego nie uciekł, nie został, bo mógł uciec, to powiedział, że jego wewnętrzny głos nie powiedział, że ma uciec, że to było jego przeznaczenie. Czyli, proszę? Tak, ale on mówił o swoim wewnętrznym głosie, czyli życiem Sokratesa, zresztą tak samo jak Jezusa, sterował jakby siła z wewnątrz, coś, co bezpośrednio kierowało jego działaniami. Miałeś taki wewnętrzny głos, który ci mówił, nie rób tego, albo zrób to? Prawdopodobnie każdy w jakimś wymiarze. Kwestia tylko, jak radio było u ciebie nastawione, czy słyszałeś tylko szum, nie rób tego, czy ty bardzo wyraźnie potrafiłeś to słyszeć. Nie? Bo to można, to jest kwestia odbiorczości swojego wewnętrznego poprzez siebie do tego, co nazywamy nieświadomością zbiorową albo Bogu.
Najlepiej się słyszy przy ciężkich planetach, przez do ascendentu, planet, tego co podobno.
Myślisz, że jak będę miał Neptuna w Słońcu, to zacznę słyszeć?
Słuchajcie, zróbmy 15 minut przerwy do godziny pierwszej i potem zrobimy jeszcze... Niech się nagrywa.
Co ogień może zrobić ziemią? Bara przechodzi do byka. Te dwa aspekty, te dwa znaki funkcjonują jakby obok siebie. Nie do końca one nie mają takiego do ziemia i ogień. Ogień za bardzo na ziemi wiele nie zrobi, bo zgaśnie. Ziemia spalona ogniem też nie ma do większego wpływu na to, czy co tam będzie się działo. No jakby nie ma tutaj korelacji takiej, prawda? Czyli pustek z tym jest aspektem słabym. Czyli planety, które byłyby w odległości od siebie, ponieważ Zodiak ma 180 stopni, jest 360 stopni, planety w odległości 30 stopni od siebie, czyli naturalnej odległości barana do byka, działałyby na siebie bardzo słabo. I aspekt pustek z tylu jest odczuwalny w tranzytach, czy w horoskopach, ale jest to aspekt słaby. Słabo działający, bo właściwie utwierdzający tylko, one się nie kłócą, jakby stabilizujący, bo to jest byk, stabilizujący, one mają ze sobą jakąś korelację, na przykład Merkury z Uranem w półsek stylu da jakąś, gdzie Uran daje przyspieszenie, a Merkury to jest inteligencja. Półsek stylu nie da jakiejś wynalazczości, nie wiadomo jakiej, ale da pewną szybkość myślenia. Nie, mogą być w dwóch domach, mogą być w jednym domu. Oczywiście jak są w jednym domu, to będzie działało silnie, nie? Ale to... No, jeszcze jak będziemy robić horoskopy, sobie pokażemy, bo to jest rzadka sytuacja, albo na przykład jak dzieły są na osi, jedna może być po jednej stronie domu, a druga po drugiej stronie domu. I to działa bardzo silnie, bo to wtedy jest na osi, planetowe, że to są dominanty horoskopu. Do tego dojdziemy. Czyli baran i byk działają jakby obok siebie, stabilizując się nawzajem, nie wprowadzając specjalnego zamieszania. Nie jest ani aspekt harmonijny za bardzo, ani negatywny. Po prostu jest stabilizujący, tak jak to nazwał. W pewnych układach on dodaje, co mógł się śmiejesz, nie
zyskujesz. Wiesz, ja bym powiedział, że baran robi dużo kroków, bo w końcu zrobi jeden niewłaściwy krok. Przemieści się do przodu.
No i tam, następnej
tam ogarnia, tak, tak, tam ogarnia go lenistwo i skupia się na jednej rzeczy.
Czyli jak, jest to aspekt, kierunek działania jest ustabilizowany w tyku, nie?
No tak.
Tak można to, czyli aspekt stabilizujący, półsek, a ogólnie aspekt słaba, analizując
chorobę. Ruchy barana, które odbywają się we wszystkich kierunkach, ale... chodzą w kanał i usiną w jedną stronę.
To znaczy z tym chaotycznym ruchem barana, bo ja nie uważam, że baran po prostu do przodu, kierunek.
Tak, ale w tym biegnięciu do przodu to on we wszystkich kierunkach co prawie idzie czasem.
No najczęściej przed siebie.
Najczęściej przed siebie, przed wszystkich kierunkach. A w ruchu, trzeba wiedzieć, w którym kierunku biegnie. Wygaduje się, że biegnie.
Byku stabilizuje swój kierunek, że to jest jednak kierunek.
Tak.
albo na chwilę przystaje, nie? No bo też nie tak, to jest stabilizacja. Dobra, lecimy dalej. Mamy potem bliźnięta. I tworzy nam się aspekt półsekstylu. Odległość między baranem a bliźniętami.
Sekstylu.
Odległość między baranem a bliźniętami to jest sekstyl. I to jest odległość między ogniem a powietrzem. Ogień, powietrze wzmacnia, albo inaczej, powietrze wzmacnia ogień.
Po tym przestanięciu zastanowił i zmienia się to wszystko.
I ten stanął, żeby zapytać się o drogę.
Znowu, tak, znowu przyspiesza, teraz musi wybrać kierunek, znak podwójny, czyli pierwszy znak, gdzie dokonuje się wybór, tu albo tu. Faza bliźniąt wzmacnia fazę barana, ogień, powietrze wzmacnia ogień, ogień wzmacnia powietrze, mamy znak kardynalny, znak zmienny. Czyli jest to zmiana kierunku określonego działania na inny, ale na sekstylu. Nie jest to zwrotnica, leciałem w tym stronę, lecę w tą stronę, tylko to jest, leciałem w tą stronę, odbijam lekko po 30 stopniach w tym kierunku. Zmiana kierunku, ale nie zmiana kierunku zupełnie w innym kierunku.
Rozumiem? Korekta kierunku.
Korekta kierunku, o. Wybranie.
Wychód gdzieś dwie, tak się zastanawiasz, czy to jest bardziej...
Dwie drogi.
Tu, a tu.
Takie rozwidlenie, które idzie pozornie równolegle i wybierasz jedną z tych dróg. Bliźnięta. Na sekstylu jest szansa pewnego rodzaju, możliwość załatwienia czegoś, możliwość dogadania się i często aspekt nacechowany w ogóle komunikacją w sekstyl w horoskopie. I potem, kiedy przejrzysz fazę bliźniąt, pojawia się pierwsza kwadratura, tak zwana 90 stopni, tutaj, czyli baran, rak. I pierwszy konflikt w działaniu. Baran to ogień, rak to woda. Ogień i woda, wiadomo co się dzieje. Pierwszy krzyż.
Jedno, drugie gasi.
Jedno, drugie gasi, czyli albo palimy się, albo gasimy się.
Albo
ten. Czyli oczywiście tutaj można powiedzieć, że po prostu działanie na hura jest w konflikcie z bezpiecznym funkcjonowaniem raka. I tyle, nie? Działanie na hura jest w konflikcie z bezpiecznym funkcjonowaniem raka. Rak się zabezpiecza, a baran o tym nie myśli, bo baran to jest pierwszy impuls, który nie ma jeszcze za sobą doświadczenia bliźniąt, choćby czy byka, które już zaczynają coś tam więcej rozumieć. I w raku już są pierwsze stuczki, pierwsze konflikty na tej kwadraturze baran-rak, czyli kwadratura jest konfliktowa. Kiedy dochodzi do kwadratury, to jest krzyżówka, jest czerwone światło, trzeba przepuścić inne samochody. Jeżeli na kwadraturze przesie do przodu, to może być dzwon. Tak symbolicznie można to opisać. Co jeszcze można powiedzieć? No rak z baranem i tak samo będzie z cechami ludzkimi. Baran z bykiem będzie...
Baran idzie do przodu, rak idzie do tyłu, nie?
No dokładnie. Baran idzie do przodu, rak idzie do tyłu.
Jak
może być zgoda, nie? Baran chce wyjść z domu, rak chce zostać w domu. Lew. Baran. Trygon ognisty 120 zł, 120, 120 stopni. 120 stopni, odległość trygonu, harmonia pomiędzy ogniem barana a ogniem lwa. Tak naprawdę to lew to jest taki bardziej zaawansowany ogień, który przeszedł ze znaku kardynalnego do znaku stałego i zwolnił jakby swoją dynamikę, nie? Czyli taki leniwy baran trochę, tak. Oczywiście tutaj się tworzą relacje następne, bo jeżeli doszliśmy do lwa, to zauważcie, że rak był w kwadraturze do barana, ale był w sekstylu, aspekcie harmonijnym do byka, bo stabilność byka wzmacnia bezpieczeństwo raka. A lew natomiast jest w trygonie harmonijnym do barana, ale jest w kwadracie przecież do byka, bo albo się bawisz, albo trzymasz pieniążki pod poduszką, nie? I nie wydajesz nic, albo jesteś stateczny, albo jesteś ognisty, królem i panem i hulaj dusza. Albo dzieci, albo pieniążki. No. Dzieci kosztują.
ale znowu lep jest w sekstylu do bliźniąt, bo władzę wspomaga odpowiednia komunikacja, informacja. Władzę jako bycie lwem, bycie królem, panem i zabawę.
To
masz jakiś słuch
używasz? Byk lubi mieć, a lew lubi być, nie?
Tak, być, no, być i mieć. Masz wybór, nie?
Chcę mieć lata, bo chcę być w centrum uwagi, być wnioskiem. Tak.
I to jest aspekt trygonu harmonijny. Tu wszystko idzie 120 stopni do barana gładko. Aspekt kwinkunksu tak zwanego, to jest panna do barana, 150 stopni odległość. Panna jest, atomizuje wszystko. I władcą jest Ceres, prawda? Czyli panna to jest po zabawie trzeba posprzątać, pójść do pracy, poniedzieli jest poniedziałek. Nie? I teraz panna i jej pedantyczna praca jest w kwinkunksie do barana, który robi wszystko na hura, bo albo robisz na hura, albo robisz to powolnie w uporządkowany sposób.
Kwinkunks
też blokujący taki, nieharmonijny, albo coś takiego. Panna jest w trygonie do byka, bo stabilizacja byka pomaga uporządkować wszystko pannie. Panna kwadratura jest do bliźniąt. Dlaczego? No jak Merkury może władać tak odnośnie tego panną i bliźniętami, jak te znaki są w ogóle w kwadraturze? No,
no wiesz, wymyśliło, że całkiem inne znaczenie Merkury jako władcy panny. Przy czym ten Merkury w tranzytach takich znaczeń nie przejawia. No. No chyba, że ktoś ma go urodzeniowo w pannie albo w koniecy
no, to jest inne słowa. Bliźnięta, które robią wszystko chaotycznie, szybko, kilka rzeczy na raz, skłócą się z porządkiem po układaniu szufladek panny, kwadratura.
I z liczeniem zielonych piasku na plaży.
Tak, natomiast.
Kiedy można w tym czasie gadać?
No właśnie, natomiast porządek panny jest w harmonii z bezpieczeństwem raka. Rak ma wszystko w domu poukładane. Rozumiecie te relacje? Potem jest waga, to jest w pierwszej opozycji do barana i teraz opozycja może być integrująca albo na uzy, czy opozycyjna, bo baran chce, to jest ja, a waga to jest my. Waga będzie dążyła, żeby tak, żeby było my, muszą być dwie osoby, nie? Czyli dwóch ja w tym sensie. Waga będzie dążyła do tego, żeby znaleźć kompromis. Baran będzie dążył do tego, żeby był on ważny i zrealizował swoje cele. Integrująca opozycja barana to wagi, to jest umiejętność zachowania własnej indywidualności, ale liczenia się z tym, że jest się w partnerstwie. Nieharmonijna to wtedy, kiedy baran myśli tylko o sobie, a waga tylko o sobie, jako ten drugi baran, kiedy nie ma tej fazy wagi, to jest nieharmonijne.
No i to ogień z powietrzem.
I co? Tak, ogień z powietrzem. Czyli to może integrować, a może spalać. Jak będzie za dużo ognia. Czyli tu musi być równowaga w tym aspekcie, w opozycji. Kwinkus natomiast to jest waga do byka, bo albo partnerstwo, albo posiadanie. Albo pieniądze, bo jak waga, to już nie jest moje pieniądze, tylko już jest wtedy w skorpionie potem nasze pieniądze, nie? Jest kwinkus. Poza tym flirtowanie jest kosztowne. Byk to jest stabilność, waga to jest flirt, to jest inni, to są relacje międzyludzkie, partnerstwo. I to jest kwinkus. Natomiast waga bliźnięta, żywioł powietrzny, trygon, prawda? Bo to wzmacnia relacje. Umiejętność komunikacji pomaga we poznawaniu ludzi, w flirtowaniu i tak dalej. Natomiast rak i waga, kwadratura. A dlaczego? Bo jak jesteś ciągle na bankiecie, to jest zachwiane twoje bezpieczeństwo posiadania rodziny. Poza tym jest jeszcze inna z parakoloszy. Rak to jest podświadomość, archetypy, które masz w podświadomości.
i archetypy, które masz w podświadomości, często kłócą się z realnym człowiekiem, który jest człowiekiem. Jest kwadratura, czyli partner nie zawsze zgadza się z twoimi potrzebami bezpieczeństwa i twoimi podświadomymi wzorcami. Natomiast waga lew, no bycie królem i władcą sprzyja flirtowaniu i to już nie trzeba wyjaśniać. Seks tym, prawda? Aspekt seksu. Waga panna, no to jest obok siebie. No albo idziesz na przyjęcie, albo zostajesz i pracujesz. To jest takie obok siebie, nie? Albo po pracy ciężkiej dopiero odpoczywasz. Flirtowanie w pracy powoduje, że waga jest w pannie, jest w 12 sektorze dla wagi i kończy się to. Najwięcej flirtów jest oczywiście i romansów w pracy.
No bo tam najwięcej ludzi się spotykają.
Nie, bo panna jest 12 sektorem wagi. Dlatego jest najwięcej flirtów. Oczywiście tam się ludzie spotykają, ale tam nie, ich rodziny nie widzą, co oni robią. Nie? I wydaje im się, że są bezpieczni w pracy. Że ich partner w pracy jest bezpieczny. Potem skorpion. Skorpion jest w kwinkunksie do barana. Dlatego, że skorpion to jest działanie wychłodzenie, działanie z ukrycia, wyczekanie. A baran działa na hura. Skorpion jest w opozycji do byka. Integrujący, jeżeli byk da mu swoje pieniądze, a skorpion będzie inwestował. Destruktywny, jeżeli skorpion będzie chciał zabrać bykowi pieniądze, których on nie będzie chciał dać. Skorpion kwinkum z bliźnięta. Jak się dużo patla, to się dobrych interesów nie robi. Poza tym skorpiony działają z ukrycia, są milczące, a to bliźnięta chlapią na prawo i lewo, prawda? Rak. Bezpieczeństwo skorpion. Kontrola skorpioniasta wspomaga bezpieczeństwo raka. Trygon. Skorpion lew. Kwadratura. Jak się działa z ukrycia, wyczekując, będą dobre interesy, to lew i pokazywanie się publicznie, ile to się ma pieniędzy, kłóci się z tym. Lew to jest wszystko, co jest widoczne. Skorpion to jest wszystko, co jest ukryte. Skorpion to jest ropa naftowa, to co ukryte w piwnicy, schowane w banku i tak dalej, ale to jest wszystko, co na wierzchu. Złoto na szyi, władza, królowanie. Skorpion panna, seksty. Co wy na to, żeby nas trochę obudzić?
Tam już sięgało, żeby prowadziła te interesy.
Żeby liczyła kartę, która
sobie układała.
Kontrolowanie rzeczywistości, albo inaczej, pedantyzm panny wspomaga kontrolowanie rzeczywistości.
Wiadomo, ile czego jest.
Wiadomo, ile czego jest, dokładnie. Skorpion waga. Albo kontrolujemy swoje finanse, robimy interesy, albo dzielimy się z żoną tym wszystkim. Strzelec. Baran. Dynamika barana wspomaga chęć podróży i rozwoju strzelca. Strzelec natomiast jest w kwinkunksie do byka, bo jak wyjeżdżasz, to nie możesz trzymać pieniędzy pod poduszką. I zostawiasz swoją ukochaną ziemię gdzieś tam. Strzelec, opozycja bliźnięta, integrujące, a bliźnięta coś wnoszą, strzelec się rozwija. A opozycyjne, destruktywne działanie opozycji strzelca do bliźnięta. Bliźnięta łapią jeszcze większej ilości wszystkiego po trochu i nic z tego nie ma. Jest to brak sumowania jakby wiedzy. Powierzchowność jest elementem. Nadmierna powierzchowność jest negatywną opozycją strzelca do bliźnięta. Strzelec do raka. Rak to rodzina, strzelec to podróże, wyższe studia, kwinkus, czyli blokujący. Albo w domu, albo na wycieczce. No nie ma innej możliwości. No jak kobieta robi dziecko, to się do was studia dokładnie.
Nie jest lekko.
Strzelec lew.
My się bawiliśmy,
Albo studia wspomagają zabawę, nie? Na studiach się człowiek dobrze bawi. Strzelec Panna. Praca nie sprzyja studiowaniu. Studiowanie albo studiujesz, albo pracujesz.
Praca dla strzelca jest upierdliwa, bo to się chodzi w szczegóły. A robisz to tak generalnie, ja bym
szeroko,
nie? Tak. Ale słuchaj, tak.
Globalista. Pedantyzm i globalista. Strzelec waga.
O, i owszem.
Podróże pomagają poznawać ciekawe osoby. Strzelec skorpion. No nie, no tak, obok siebie. Trudno jest kontrolować wszystko.
Jak to zażartować z takim gościem? Z tym skorpionem.
Napisz się do siebie, w domu jest stabilizacja skorpion.
Koziorożec. Kwadratura do barana. Strukturalne działanie powolne koziorożca kłóci się z dynamiką barana ewidentnie. Jest w trygonie do statecznego podejścia byka. Jest w kwinkumsie do ciągle machającej rękami, paplającej na prawo i lewo bliźnią, dlatego że urzędnik wymaga powściągliwości, albo funkcja urzędnicza, albo status społeczny wymaga powściągliwości dyscypliny, której bliźnięta nie mają.
Młodość i starość.
Młodość i starość. Koziorożec i rak. Albo kariera, albo dom, to jest ten negatywny aspekt. Albo stabilność kariery wspomaga życie rodzinne. W obydwu przypadkach może być to destruktywne. Jeżeli jest za mocno zachwiana jedna strona, to może być destruktywne lub pozytywne. Koziorożec lew. Puszenie się i pokazywanie i zabawa nie służy powadze urzędu. Fitness blokujący. Koziorożec panna prygon. Pedantyzm panny wspomaga. Związek jest ważny, idealne wspólne tworzenie, nie wiem. Panna to jest urzędniczka, a koziorożec to jest dyrektor w urzędzie. No?
On powoli zarabia, ona to skrupulatnie ładnie liczy.
I oboje oglądają stare
czasy. Saturn waga. Ciężka praca społeczna, kariera zawodowa jest w kwadraturze do flirtu życia towarzyskiego. Koziorożec skorpion. Kontrola skorpiona wspomaga powagę urzędu. Mafia też wspomaga powagę urzędu. Koziorożec strzelec. No obok siebie. Koziorożec to bycie w urzędzie, a strzelec podróżowaniem też. Koziorożec wodnik. Co? Nie, teraz zrobiliśmy zmianę, ale po prostu pójdziemy dalej. Wodnik, baran najpierw. Dynamika niekonwencjonalnych działania wodnika wspomagana jest często dynamiką, brakiem myślenia barana. Wodnik, byk, na udzie, albo wolność, albo pieniądze, słuchajcie, nie da się inaczej. Wodnik, bliźnięta, komunikacja bliźniąt wspomaga przyjacielskie układy wodnika. Wodnik rak, albo wolność, albo rodzina, kwinkums. Albo ziomale, albo dom. Wodnik lew. Opozycja. Integrująca lub destruktywna. Albo każdy ma jakiś tam, jest w którym dżungli jesteśmy kumplami, albo każdy jest najmądrzejszy. Najlepszy przykład wśród astrologów. Są tacy, co się integrują, się wspomagają w tym, co robią, a są tacy, którzy ciągle dyskutują, który z nich jest mądrzejszy. Bo ten system, jeden twierdzi, że ten system działa, drugi nie działa. Więc I każdy jest to znak stały. Każdy się opiera na Marsa, że jego działa. Kwinkus, zwodnik panny, albo w pracy, albo wolność, nie? Wodnik, waga.
Wiesz, jak to jest szybkość w pracy? Taka kombinacja.
No, te kombinacje potrafią dać różne ciekawe rzeczy. Wodnik, waga to niezależność, wolność, sprzyja filtrowaniu i tworzeniu nowych związków. Wodnik, skorpion, albo wolność, albo kontrola, nie? Wodnik, strzelec. Wolność sprzyja filozofii, podróżowaniu i nauce. Wodnik, kozierożec, albo wolność, albo struktura. No i ryby. Ryby, baran obok siebie, no albo jesteśmy wycofani, albo idziemy do przodu. Ryby, byk. W sumie wycofanie się z życia ryb zabezpiecza finansowo, wzmacnia bycze podejście, trzymanie łapy na swoich pieniążkach i na swojej ziemi, prawda? Ryby, bliźnięta. No tu jest kwadratura. Albo gadamy, albo milczymy. Ryby głosu przecież nie mają. Ryby, rak. No to wycofanie się życia, wrażliwość ryb służy zostawaniu w domu raka. Nie? Ryby, lew. Albo zabawa, albo bycie ofiarą. Wycofywanie się ze świata. Ryby, panna. Opozycja integrująca to jest pracuś, który wycofuje się ze świata, jest pracocholikiem. Czyli jakby chęć wycofywania się ze świata jest wspomaga jego chęć porządkowania, a negatywna wersja to jest pracoholizm, nauk, ale też obsesje na punkcie pedantyzmu i wszelkiego rodzaju choroby psychiczne. Najlepszy przykład, więc Szpira oglądniemy sobie.
Było pytanie, co jest najsilniejsze, czy koniunkcja, potem opozycja, czy trygon, czy kwadratura, jak to nazywa?
Najsilniejsza jest koniunkcja, potem jest opozycja, potem jest kwadratura, potem jest trygon, potem jest sekstyl, potem jest półsekstyl, potem kwinkumis.
I inny... Kwinkumis,
przepraszam, jeszcze kwinkumis jest sekstyl, kwinkumis i dopiero półsekstyl. Czyli dla nas liczą się te aspekty, które wynikają z położeń między znakami na kole. Czyli jakiego rodzaju półkwadratury, ćwierć kwadratury, primo, secundo, ochnaście, 15, 12. Zostawcie sobie, bo to jest szukanie pieprzyka na plecach, żeby się zastanowić, czy kobieta jest piękna. To chyba nie jest.
Ten. No proszę.
To wiesz, jak pieprzyk mojesz w rozmiaru piłki bejsbolowej, to może mi to znaczy. Jasne, skończyliśmy ryby panna, ryby waga, kwinkums, albo idziesz w odosobnienie, albo tworzysz związki partnerskie, ryby skorpion, odosobnienie, czyli działanie z ukrycia, to jedno drugie wspomaga, atak węgla, tak jest, ryby strzelec, albo filozofia daleko podróża, wyższe myślenie, albo intuicja, prekognicja i tak. A jak to pomieszacie, to macie wtedy chrześcijaństwo. Kwadratura. Koziorożec ryby. Odosobnienie sprzyja porządkowaniu, strukturalizowaniu wszystkiego koziorożca i milczenie na przykład sprzyja posiadaniu funkcji państwowej.
Budowa statków chyba.
Chyba tak. Wodnik ryby, no to obok siebie, no bycie wolnym, wodnik przechodzi potem w ryby, ale to chyba nie jest. Wodnik to jest wolność, a to jest samotność, jakoś tam obok siebie. Wiecie, teraz tak, mamy gdzieś na zodiaku zrobione, ale to jest za mało. Po tym zodiaku powinniśmy jeszcze poskakać. Poza tym widzę już pewne oznaki zmęczenia, tak zwane tepe gałetkowanie. I kurs podstawowy na dzisiaj sobie skończymy na tym. Jutro sobie pewne rzeczy uporządkujemy, przypomnimy. Poza tym, po tym, co zobaczycie na seminarium dzisiaj po południu, będziecie mieli kwadratowe głowy, ale też zaczniecie zauważać, w jaki sposób osoby bardziej zaawansowane wykorzystują to, o czym mówiliśmy w interpretacji horoskopu. O godzinie po obiedzie, o godzinie 16.30 w takim razie, 17.18, zrobimy sobie, może wcześniej, jak się uda, o 16.15 się umówmy, no bo jakbyśmy mieli obiad, żeby mieć 45 minut na zjedzenie obiadu, nie?
Tyle
czasu, pół godziny zjedziemy?
Ale...
16.15 się spotykamy na seminarium i
bardzo chętnie Sabinę poprosić, uśmiechnąć się, żeby przyspieszyła do 15.00.
Nie ma szans, tylko tam będzie.